Gościem Radia Łódź jest Angelika Mazurek, prezes Fundacji Dmuchawiec, tutorka m.in. nauk biologicznych i chemicznych. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Porozmawiajmy o szkole demokratycznej. Na czym ona polega i czy znacznie różni się od tego tradycyjnego modelu edukacji?
Trudno mi mówić o tradycyjnym modelu edukacji, bo już mogę sobie przypominać trochę tam, gdzie ja chodziłam do szkoły, ale może skupię się na tym, co w jakiś sposób wyróżnia naszą szkołę. To, co jest takie systematyczne, regularne, to są zgromadzenia społeczności, wspólnoty, czyli tak zwane zebrania. Zebrania odbywają się co tydzień. Przed zebraniami wisi lista, na którą się wpisuje określone sprawy, które osoba wnosi celem omówienia na społeczność. To są różne naprawdę sprawy. Od tego, że zaginął pluszak, po na przykład zmianę jakiejś zasady z księgi zasad, bo to, co też nas, tak myślę, dosyć wyróżnia, to jest kwestia księgi zasad. Mamy tych zasad, jest ich bardzo dużo, one są spisane przez ostatnie 8 lat w naszej księdze zasad. No i czasem dana zasada była sensowna, nie wiem, 5 lat temu, a w tym momencie już nie za bardzo wszystkim pasuje, więc musi być powołany komitet. Komitet odwołuje lub zmienia zasadę, później dana zasada jest po raz kolejny dyskutowana na zebraniu społeczności. Więc to, co już omówiłam, no to właśnie te zebrania społeczności, zgromadzenia, też są komitety. To, co jest jeszcze inaczej, to mamy spotkania tutorskie na przykład. Jest tutoring przede wszystkim, więc każde dziecko w naszej społeczności ma swojego tutora, z którym spotyka się regularnie, raz na 2 tygodnie, czasem raz na tydzień, przeważnie raz na 2 tygodnie. No i na bieżąco omawia z nim swoje sprawy. I to jest różnie. Czasem są to sprawy głównie edukacyjne, czasem jakieś osobiste. Tutaj bardzo mocno opieramy się w naszych miejscach o relacje pomiędzy członkami społeczności, i zawsze sobie mówimy, że edukacja to relacja, więc to jest taki drugi jakby mocny wyróżnik naszej szkoły. Sprawy też pomiędzy dziećmi a dorosłymi, pomiędzy rodzicami a kadrą różnie, jakieś konfliktowe są rozwiązywane najczęściej za pomocą kręgów naprawczych, czyli spotykamy się, są dwie strony i staramy się rozwiązać sytuację konfliktową z mediatorem, który jest pomiędzy danymi sprawami, którymi na szybko tak przychodzi do głowy, jeśli chodzi o naszą szkołę demokratyczną.
Stawiacie na wolność człowieka czy zrównoważoną relację między członkami waszej społeczności? Jak zatem wyglądają zajęcia dla podopiecznych i czy one polegają bardziej na tej zasadzie partnerstwa, o której przed chwilą usłyszeliśmy?
To jest trochę tak, że ta wolność jest adekwatna do wieku i każdy ma tyle tej wolności, ile jest w stanie unieść. Tak sobie przynajmniej definiujemy kwestię wolności w naszej szkole. Trochę inaczej to wygląda, nie wiem, u dzieci powiedzmy pomiędzy 6 a 8 rokiem życia i inaczej trochę u takich nastoletnich dzieci, więc są troszkę te zasady inne. Natomiast to, co jest dla nas takie najważniejsze, to to, że edukacja to przede wszystkim relacja, czyli jest to swojego rodzaju układ partnerski, natomiast w kontekście wolności to też takim hasłem przewodnim u nas jest to, że twoja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna moja wolność i staramy się nie wchodzić sobie w swoje własne jakby granice, czyli to, że nie wiem, dla jednej osoby coś może być zabawne i nie wiem, ma ochotę akurat w tym momencie sobie śpiewać i tańczyć, a druga akurat potrzebuje ciszy i spokoju, no to wchodzi już w jej przestrzeń taką, można powiedzieć, bardziej osobistą, więc staramy się robić tak, żeby każdy widział tego drugiego człowieka po drugiej stronie i jego wolność. I dotyczy to zarówno relacji, jakby zachowań pomiędzy dziećmi, ale też pomiędzy dorosłymi i dziećmi są ustalane na przykład, jeśli chodzi o zajęcia edukacyjne. W zasadzie na większości są spisywane z prowadzącym zajęcia i z osobami, które uczestniczą w zajęciach, są tak zwane kontrakty z dzieciakami. No i tam na przykład dzieci ustalają wspólnie z prowadzącym zasady, które oczywiście obowiązują obydwie strony, czyli nie wiem, kwestia spóźnień, kwestia prowadzenia zajęć. To są różne w zależności od tego, jak ktoś tam prowadzi te zajęcia i co jest dla niego, dla prowadzącego zajęcia i co dla dzieciaków w danej grupie jest akurat istotne i ważne.
Jak zatem wygląda edukacja podopiecznych? Czy ona również jest dostosowana do tych indywidualnych potrzeb? Czy może na określonym etapie są bloki tematów, które no, też w terminie należy opanować?
To znaczy tak, nasze dzieciaki w klasach starszych od klasy 4 do 8 realizują tak zwaną edukację domową, a do nas do szkoły przychodzą na warsztaty. Początkowo może to nie być za bardzo jasne, jak się o tym opowiada, natomiast daje nam to swojego rodzaju trochę taką wolność w kontekście prowadzenia zajęć, ilości godzin i tak dalej. Są u nas zajęcia, które są związane z zainteresowaniami uczniów, są również zajęcia, które są związane z konkretnymi przedmiotami. Zajęcia u nas w klasach 4-8 absolutnie nie są obowiązkowe, czyli dziecko może chodzić, ale nie musi chodzić na te zajęcia. Natomiast ponieważ jesteśmy szkołą, dzieci są w edukacji domowej, na koniec roku zdają egzaminy. To mówię o kwestiach formalnych. Natomiast w kontekście indywidualizacji jakichś takich potrzeb edukacyjnych, no to oczywiście są różnego rodzaju kółka zainteresowań, są zajęcia dodatkowe, nie tylko związane z tymi przedmiotami typowo szkolnymi, bo takie u nas w Dmuchawcu też są. Ale dwa razy w miesiącu są tak zwane dni projektowe i to jest tak, że temat dnia projektowego, jeden może wyjść od dorosłych i od nauczycieli, ale może też wyjść od uczniów, od dzieciaków, od tego w zasadzie, co one by w danym dniu chciały realizować. W najbliższych dniach będzie kiermasz świąteczny, przez najbliższy tydzień będziemy się przygotowywać do tego kiermaszu, czyli produkować wszystkie, nie wiem, świece sojowe, czy nie wiem, przygotować się do kawiarenki, no akurat dzieciaki taki miały pomysł. To jest swojego rodzaju taka też indywidualizacja, no bo każdy sobie tam robi to, na co się umawia i co ma ochotę akurat przygotować, co go kręci, może sobie to później sprzedać. Natomiast zysk akurat z kiermaszu tego świątecznego mamy przedyskutowane tak, że zostaje w obrębie danej grupy, która przygotowywuje, nie wiem, kawiarenkę albo produkcję świec sojowych, no i później sobie wspólnie ustalamy, na co te pieniądze zarobione wykorzystamy, tak? Więc no tutaj jest i budżet trzeba zrobić, i wcześniej zakupy, i przeliczyć wszystko, więc czy to jest indywidualizacja? No w jakimś stopniu na pewno, bardziej taka praktyczna, natomiast oprócz tego dzieciaki mogą prowadzić też tak zwane konferencje mamy naukowe i na których można mówić i to jest raz na dwa tygodnie, co dwa tygodnie jest ten termin, co dwa, co trzy tygodnie, one są odgórnie wyznaczone i tam dzieciaki mogą opowiadać o tym, co je kręci, o swoich różnych zajawkach i tutaj jest różnie, może to być z mojej dziedziny była akurat broń biologiczna albo epidemie na przestrzeni wieków, jak one się przedstawiały, ale też historyczne różne tematy, czy w jaki sposób został zbudowany dron. No to są tak szeroko, albo jak jest zbudowany w środku kot, na przykład też był taki temat, więc no tutaj to w zasadzie kto na co ma ochotę, może przygotować się w tym temacie i może opowiedzieć innych. Do tego zachęcamy bardzo mocno dzieciaki i w zasadzie to wychodzi, opowiadają, dzielą się swoją wiedzą, dzielą się tym, co je jakoś tam interesuje i kręci. I to jest z reguły bardzo, bardzo specjalistyczna wiedza w danym temacie, także nie ma reguły. Różne tematy są poruszane przez dzieciaki.
Również można wyczytać na waszej stronie internetowej, że jest coś takiego, istnieje coś takiego jak leśna warsztatownia i ta tajemnicza nazwa trochę kryje ze sobą połączenie przyrody i jakiegoś laboratorium. Tam również, podejrzewam, pewnie odbywają się zajęcia. Jeśli tak, to czym one się różnią od tych, które prowadzone są, czy to w siedzibie Dmuchawca, czy też zdalnie dla tych dzieciaków, które mogą w taki sposób uczestniczyć.
To jest jakby nasze kolejne fundacyjne miejsce, warsztatownia leśna, ona jest w Borchówce. Tam jest oddział przedszkolny i oddział szkolny. Wiekowo nazywam tych sformułowań dla ułatwiania po prostu zrozumienia, o co chodzi. Tam edukacja głównie się opiera o podstawę programową realizowaną poprzez projekty, czyli trochę inaczej niż to się odbywa w mieście na Krawieckiej, bo mamy też szkołę miejską. Tam głównie dzieciaki się uczą w ramach tak zwanych LARP-ów, prowadzą kilkoro zapaleńców, którzy są wspaniałymi, cudownymi tutorami. Rozebrali oni podstawę programową na części i tworzą tak zwane sytuacje projektowe, które, brzydko mówiąc, wrzucają dzieciaki. Każdy szuka sobie jakby swojej dziedziny, której chciałby w danym projekcie uczestniczyć i po prostu też jest realizowana podstawa programowa, ale trochę w inny sposób, czyli dzieciaki też się uczą, ale bardziej na takich sytuacjach, można czasami powiedzieć nawet życiowych. No ostatnio od dzieci wyszło, pamiętam, był gorący temat, to było przed wyborami, więc tam również w lesie odbyły się wybory. Cała sytuacja jest opisana w ogóle na fundacyjnej stronie, można sobie poczytać, ale generalnie była to podstawa programowa obejmująca WOS, czyli wiedzę o społeczeństwie i przeprowadzono przez dzieciaki i tam i dorosłych oczywiście w mega profesjonalny, fajny i ciekawy sposób, z którego wyniosły naprawdę potężną wiedzę i każdy w jaki sposób tam się angażował, w jaki sposób te wybory powinny wyglądać, dlaczego powinny być tajne. Niektórzy próbowali, zastanawiali się, czy może sensownie było kogoś przekupić w kontekście głosowania. Tam pojawiało się absolutnie wszystko, co się pojawia w realnym, dorosłym świecie. No wspaniała sytuacja edukacyjna, więc tam głównie projektowo pracują, w lesie projektowo, w mieście projektowo i przedmiotowo pracujemy. Tak to wygląda.
Przenieśmy się jeszcze na chwilę na ulicę Krawiecką i jak wygląda taki dzień z życia, czy to podopiecznego, czy też tutora?
Dzień z życia tutora wygląda przeważnie tak, że się wchodzi rano i słyszy się milion razy swoje imię. A właśnie, to jest jeszcze taka rzecz, która nas wyróżnia. Mówimy do siebie po imieniu, czyli to jest trochę jeszcze w ten sposób. No i cóż, wchodzimy rano, wychodzimy o godzinie 15-16, dzień mija, ale jest normalnie grafik z zajęciami i to są różne zajęcia. I zajęcia z takich typowych zainteresowań czy przedmiotów, ale są też takie inne niż matematyka i polski, to na przykład jest też nauka efektywnego uczenia się, czyli dzieciaki chodzą na zajęcia, w których zastanawiają się, jaki jest dla nich optymalna metoda nauczania. Są prowadzone i staramy się, żeby dzieciaki miały dosyć duży dostęp do psychoedukacji. Dzień każdego dziecka wchodzi, zdejmuje sobie butki przy wejściu i wbiega przeważnie na korytarz. Właśnie dzieci biegają, bardzo dużo potrzebują, zawsze biegają po tej szkole, potrzebują się wybiegać. Później są zajęcia. Zajęcia rozpoczynają się edukacyjne od godziny 9:00. Wcześniej to nie wychodzi po prostu, więc można przychodzić od 7:30, ale żeby to miało sens, to od godziny 9:00 trwają zajęcia. I są różnego rodzaju, tak jak już mówiłam, te zajęcia, one trwają od 45 minut do godziny, czasami są trochę przedłużone, czasami są blokami prowadzone, na przykład są, nie wiem, dwie zajęcia historyczne pod rząd w danej klasie, wtedy realizuje się często na zajęciach jakiś mini projekt. Następnie są przerwy pomiędzy zajęciami, czyli to jest trochę podobne niż w takiej zwykłej szkole.
Też 5-10-minutowe?
Przeważnie są 15-minutowe przerwy i obiadowa przerwa trwa pół godziny. I wtedy możemy sobie zjeść też obiad. Dużo rozmowy, dosyć głośne jest w tej szkole, chyba tak jak w każdej, dużo śmiechu i zabawy. To, co myślę nas wyróżnia, to też to, że dzieci mocno się bawią. Każdą chwilę w zasadzie przeznaczają też na tych przerwach czy po lekcjach od razu na zabawę, tak? Więc to jest takie dużo zabawy. Mogą sobie siedzieć w klockach Lego, mogą sobie siedzieć w różnych innych salkach. Czasem rysują, czasem śpiewają, czasem grają. No to już jest indywidualne, kto tam czego potrzebuje. Czasem sobie programują na komputerach. Są też zajęcia różne dodatkowe, nie wiem, z muzyki, z pianina, jest ceramika, jest technika, są zajęcia z plastyki, takie dodatkowe, artystyczne. No, dużo jest tych wszystkich różnych zajęć. Dzieci sobie wybierają, na które zajęcia chodzą. No i tak mniej więcej ten dzień mija. Czasem na zabawie, czasem na nauce. Zajęcia nie są u nas obowiązkowe. Dzieci nie mają obowiązku chodzić na zajęcia. Chociaż przeważnie chodzą na te zajęcia. Jeżeli tak nie jest, dziecko ma problem z wchodzeniem na większość zajęć, na jakąś część, to przeważnie coś za tym stoi, bo dzieci naturalnie mają ochotę zdobywać wiedzę. Takie jest nasze doświadczenie z tych ostatnich 8 lat. Chcą wiedzieć więcej o świecie, lubią zajęcia grupowe. Może nie wszystkie dzieci, tak? Ale naturalną jakby taką tendencją dziecka jest uczenie się. To jest coś, co wypływa z natury człowieka. Oczywiście nie zawsze musi być to uczenie się matematyki, czy polskiego, czy jakichś tam innych przedmiotów ścisłych, ale lubią się dzieciaki uczyć, chcą się uczyć, natomiast jak nie są w stanie chodzić na zajęcia, to zawsze z czegoś to wynika, tak? Albo z trudności w uczeniu się, albo z tego, że są jakieś inne, nie wiem, problemy w domu, czy ktoś się z kimś pokłócił i nie chce go widzieć na zajęciach, no to wtedy nie idzie. No to oczywiście zawsze się pytamy, co się stało, dlaczego na te zajęcia nie jesteś w stanie chodzić, co się takiego wydarzyło i przeważnie coś za tym stoi. Czasem jest to zły dzień, no ale jeżeli jest to regularnie i systematycznie, to przeważnie jest jakaś taka większa trudność. Jest od tego tutor taki indywidualny, z którym dziecko się spotyka, jest to zaufana osoba. Jeżeli widzimy, że problem tkwi czasami gdzieś głębiej, no to mamy też na pokładzie kilku psychologów, którzy wspierają nas tutaj w naszej pracy i dorosłych, i dzieci. I myślę, że to jest takie coś, co było bardzo dobrym posunięciem, zatrudnienie iluś psychologów, którzy pomagają nam w pracy i nam dorosłym, ale też dzieciakom pomagają zrozumieć różne trudności czy różne wyzwania, z którymi borykają się dzieciaki.
Istniejecie od 8 lat. Mhm. Ilu podopiecznych mieliście w tym czasie pod swoimi skrzydłami?
O, w tym momencie jest ich wszystkich razem łącznie w placówkach. 130 jest w szkole i 100 jest w przedszkolach. Tak to wygląda. Pierwszy nasz absolwent jest w tym momencie na pierwszym roku leśnictwa. Studiuje leśnictwo, tak? To był pierwszy. No mamy też dzieciaki, które już... To jest kilkoro tak naprawdę osób, które poszło dalej, bo do tej pory mamy przedszkola i podstawówkę, więc do liceum dzieciaki idą już do jakichś innych szkół. Planujemy i chcemy otworzyć liceum i to naszą eksperymentalną edukację kontynuować do 18 roku życia, bo tak czasem może to tak z mojego punktu widzenia to jest zabawnie, jak żegnamy absolwentów, to w zasadzie rokrocznie możemy powiedzieć, że kolejny udany eksperyment wychodzi i idzie w świat. I naprawdę to są fajne, mądre, samostanowiące o sobie jednostki, świadome. To jest naprawdę super fajnie obserwować te młode dzieciaki, które idą sobie dalej w świat. No ale najchętniej byśmy oczywiście zostali z nimi przynajmniej do tego ich 18 czy 17 roku życia. Planujemy dalej liceum i chcemy pracować też ze starszymi dzieciakami, ale... Wszystko po kolei.
Zanim dojdziemy do liceum, to prowadzicie również przedszkole, o którym też mówiliśmy. Tak. Czy ta wolność i zrównoważona relacja nie utrudnia w realizacji tego wymaganego w jakiś sposób programu? Bo przecież małe dzieci uwielbiają zabawę i pewnie ciężko je zachęcić do nauki, choć równie dobrze mogą się mylić.
To znaczy, ja myślę, że dużo łatwiej jest pracować czy interesować dzieciaki, które są młodsze. Naturalnie one chcą poznawać świat i na czym ten świat polega, jakie rządzą nim zasady, reguły i to jest ta właśnie edukacja taka przedszkolna. Tak, większość opiera się o zabawę, absolutnie, dzieci się lubią bawić. Też fajnie, jak obok siebie mają dorosłych, którzy to rozumieją i wspierają ich w tym procesie, jednocześnie realizujący edukację, tak? I to da się pogodzić pod warunkiem, że jest dorosły, który to rozumie, szanuje potrzeby dziecka. Kadra, którą mamy, jest absolutnie totalnie wspaniałą kadrą. Zbierałyśmy w zasadzie tą kadrę przez 8 lat. Współpracują z nami absolutnie przecudowni ludzie, którzy tak, przede wszystkim widzą, że to dziecko potrzebuje się pobawić, ale czasem jest też tak, że jak dziecko jest w przedszkolu, no wiadomo, żeby poszło dalej do kolejnego etapu edukacyjnego, no to potrzebuje pewne rzeczy, nie wiem, wiedzieć, które są w jakiś sposób wymagane w podstawie programowej. I czasem jest dziecko już na to gotowe, czasem nie jest na to gotowe, więc tutaj potrzeba też mądrego dorosłego, który w jakiś sposób zauważy ten proces, tak? Czy już powinno iść do dalszego etapu edukacyjnego, czyli tak zwanej szkoły, czy jednak jeszcze rok powinno zostać, nie wiem, w tej edukacji przedszkolnej. Czasem też zdarza się tak, że obserwujemy u dzieciaków, które są, nie wiem, w pierwszej powiedzmy klasie, czy w drugiej, że one nie są, albo są na przykład w trzeciej, one nie są gotowe na kolejny ten etap edukacyjny, który jest w czwartej klasie, no to sugerujemy wtedy, żeby dziecko albo zostało, albo zrealizowało sobie jeszcze ten raz materiał edukacyjny. Ciężko mi mówić o jakimś ogólnym schemacie, bo naprawdę bardzo mocno podchodzimy do tego indywidualnie. Tu nie ma, że a nie zna literek, to nie idzie dalej, bo może tak być, ale może też za tym stać jakaś trudność i ważne, żeby poszedł dalej, żeby to dziecko dalej realizowało swoją, nie wiem, edukację w swojej grupie, która jest dla niego bardzo ważna. I jakby rozpatrujemy każdą sytuację indywidualnie i wieloaspektowo, więc tu nie ma jakiejś takiej ogólnej, powiedzmy, reguły. No to, co wiemy, no to wiemy, że dziecko na jakimś tam etapie powinno czytać i pisać. I to też obserwujemy, ale tu jest też szeroki jakby ten margines w jedną czy w drugą stronę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, jak patrzymy na przestrzeni tych lat, indywidualne i rozpatrujemy indywidualnie też każde dziecko tutaj. Także uczą się, lubią się uczyć, lubią poznawać. Jak jest ciekawa, nie wiem, nauczycielka, tutorka, która codziennie dzieciom czyta, tak jest w przedszkolu. Ja bardzo często jak wchodzę do przedszkola, to widzę, że oni siedzą, siedzi jakiś tutor i czyta na przykład dzieciakom książkę i one naturalnie wokół niego zawsze są w jakimś tam kółeczku i słuchają. Więc one naturalnie będą chciały i poznać literki, i dowiedzieć się, jak to się czyta. Są też dzieciaki, które wyjątkowo się, nie wiem, interesują jakimiś eksperymentami, no więc też będą sobie dłubały w tym kierunku. A przy okazji, żeby zdobyć, nie wiem, wiedzę albo coś wyszukać w internecie, no to musisz się nauczyć tych liter, tak? Więc to jednak z reguły przychodzi naturalnie, tak samo jak to, że na przykład mamy od wielu lat wolontariuszy, którzy porozumiewają się z dzieciakami po angielsku. Więc w zasadzie dzieci, które są u nas od samego początku w Dmuchawcu i tu rozpoczynały przygodę z nami, no to na tyle mają ochotę poznać tych wolontariuszy i z nimi się dogadać, że naturalnie zaczynają naprawdę jakby mieć te umiejętności językowe na bardzo wysokim poziomie, więc chcą się nauczyć, uczą się i to wychodzi bardzo naturalnie z takiej wewnętrznej często potrzeby poznania po prostu drugiego ciekawego człowieka, więc to myślę, że też jest takie znamienne w kontekście tej edukacji.
Z Angeliką Mazurek rozmawialiśmy o Fundacji Dmuchawiec i Szkole Demokratycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.